Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek i psycholog Anna Nizioł. Będziemy rozmawiać dzisiaj o mocy słów. To jest bardzo ważne, jakich my słów używamy do siebie i do siebie nawzajem. Bardzo często rodzice są tak nieświadomi, wykonując różnego rodzaju dobrotliwe przekazy, porzekadeł albo porady, które kodują się w dzieciach i zostają na zawsze. I potem chodzimy jak zaprogramowani z przekazem na przykład ty, chłopcze, nie płacz, bo to masz być twardy, a nie miękki. Ty, dziewczynko, nie złość się. To są takie najprostsze rzeczy, ale jest tych porzekadeł, tych zaklęć, a nawet klątw, można powiedzieć, mnóstwo. Świadomie używam tych określeń, bo potem faktycznie, jak je odkrywamy, to czujemy się jak w Matrixie, że szliśmy zgodnie z pewnymi przekazami. Tak zostaliśmy skonstruowani. Czy z punktu widzenia psychologii właśnie to tak działa?
Dobry wieczór Państwu, witaj Moniko. Trochę mamy w tej naszej psychologii takich wiele aspektów, które dotyczą komunikacji i słów, ale jeśli jeszcze sięgniemy trochę dalej, to są teorie, które mówią o tym, jak na przykład analiza transakcyjna, która mówi o tym, że każdy z nas ma w sobie trzy stany. Rodzica, dorosłego i dziecka, czyli każdy z nas ma w jakiejś części taki obszar swój rodzicielski, naszego dorosłego, czyli tej osoby, która decyduje o swoich wyborach, podejmuje swoje decyzje, jest niezależne, no i dziecko, które reaguje w sposób absolutnie emocjonalny, czyli spontaniczny, czyli taki, który nie składa się w żaden sposób na jakieś bariery, czy sami Państwo wiecie, że jeśli dziecko ma swoją szczerość, to ona jest taka czasem szczera aż do bólu. A więc w tych przekazach każdy z nas otrzymał w dziedzictwie zarówno zakazy, jak i nakazy. I z tego składamy się my. I to nie znaczy też, że wszystkie te zakazy i nakazy są złe, bo one intencjonalnie mają dobrą podwalinę. Natomiast, jak to mówią, szczerymi chęciami jest piekło wybrukowane. To jest jedno z powiedzeń, gdzie się nad nim trochę zatrzymamy. Jest dla nas istotne, jakimi słowami my ten przekaz podamy. Jakich zwrotów, jakich emocji, jakich komunikatów pozawerbalnych użyjemy do przekazania naszej intencji mówienia. Więc co do zasady, można by powiedzieć, że te porzekadła nie mają złej intencji, natomiast mogą wyrządzić dużo krzywd. I tak jak powiedziałaś, Moniko, że to są takiego rodzaju zaklęcia, że tak jakby chcielibyśmy zakląć te nasze dzieci albo tych naszych pracowników, albo współpracowników, albo partnerów, jak im powiemy takie porzekadło ukształtowane i w nas, i pewnie w nich przez wiele osób i latami, mówiąc krótko, to że ten człowiek nagle stanie się jakiś. I słusznie zauważyłaś, że o ile to zaklęcie jest takim nie do końca pejoratywnym znaczeniem, bo zakląć można coś w coś dobrego, ale można też przekląć, czyli rzucić jakąś klątwę. I wtedy z tym materiałem jest znacznie trudniej pracować, ponieważ on powtarzany nam przez wiele lat wchodzi w nasz taki skrypt funkcjonowania, skrypt myślenia i my, ponieważ jako małe dzieci nie mamy naprawdę takiego poziomu racjonalności w sobie, nie potrafimy oddzielić od tego, że jeśli mama mówi bądź grzeczny, bo cię zabiorą tam, nie wiem, do czarnej Wołgi albo czegoś tam jeszcze innego, to dziecko rozumie to na poziomie prostym, zero-jedynkowym. Dzieci mniej więcej w zależności od indywidualnej jednostki nie rozumieją też takich sarkazmów, takich przekazów, w związku z czym te dzieci żyją w takim napiętnowaniu, że rzeczywiście jeśli będę niegrzeczny, cokolwiek to znaczy, bo to pewnie też jeszcze na tym się zatrzymamy, to z drugiej strony dziecko traktuje to serio. Wszyscy zapewne znamy jakieś takie, mam nadzieję, że nikt z Państwa nie słyszał, ale obawiam się, że gdzieś, przynajmniej nie bezpośrednio do siebie, ale gdzieś przy okazji słyszeliśmy, bo cię cyganie porwą, tak? Czyli jakby można powiedzieć, że w intencji tego jest jakiś rodzaj ochrony, przynajmniej w tych dwóch sformułowaniach, o których powiedzieliśmy, ale to, co powodują te słowa w małym człowieku, który nie ma takiego rozeznania, że to jest po prostu wytwór wyobraźni, czy jakaś próba podporządkowania tegoż dziecka woli tejże osoby, która to nadaje, bo to nie musi być rodzic, to może być babcia, brat, siostra, pani nauczycielka w szkole, wychowawca, kolega, koleżanka, ciocia, wszystko jedno. Ktoś, kto rzuca takie zaklęcie, prawda? Wręcz nawet klątwę. Powoduje, że dziecko nie jest w stanie uporać się z takim zagrożeniem. Potrzebuje też być w dobrej relacji z obiektem, który komunikuje się z nim właśnie w taki sposób, w związku z czym stara się zachować w jakiś konkretny sposób, nie zawsze zgodny z tym, co ono powinno zrobić.
Słuchałam kiedyś wywiadu pani Kasi Miller, świetnej psycholog, psychoterapeutki. Właśnie ona miała taką sytuację w sklepie. Dziecko płakało, a tatuś do niego: nie płacz, nie płacz, bo oddam cię tej pani. I tu płacz był jeszcze większy. I pani Kasia wytłumaczyła temu panu, że to dziecko wierzy w te słowa. I on wtedy dopiero to zrozumiał. My rzeczywiście z automatu, nieświadomie, jesteśmy w stanie rzucać tego typu przerażające komunikaty, bo to dziecko było przerażone.
I teraz należałoby na to trochę popatrzeć tak z metapoziomu. Ten metapoziom dla tej konkretnej sytuacji to taki punkt trochę na sklepieniu niebieskim i my patrzymy w dół i widzimy panią Kasię, widzimy tego pana, widzimy to dziecko. I jak patrzymy na tę trójkę, to każdy z nich ma jakąś swoją historię. Każdy z nich już słyszał niejednokrotnie tego rodzaju zaklęcia, czy też klątwy. Ale proszę zwrócić uwagę, że dziecko reaguje w sposób adekwatny do sytuacji, ponieważ ono wyraża swoje przerażenie i płacze jeszcze bardziej. I wydaje się, że jest to strasznie trudne, ale... patrząc na to trochę z innej strony, dla dziecka to jest adekwatna reakcja. To, że ono się boi i ono wyraża to wprost. Gorzej by było, gdyby się podporządkowało w tym momencie i nie zbuntowało na te słowa. I pani Kasia prawdopodobnie by nie zareagowała, chociaż wyobrażam sobie, że trudno byłoby to sobie jakby zmaterializować, żeby pani Kasia nie zareagowała, umówmy się. Natomiast też jaka jest trzeźwość umysłu ojca? Bo z czego się biorą takie sytuacje? Z naszej bezradności i z naszej bezsilności. Wtedy, kiedy jest nam naprawdę trudno unieść emocje drugiej strony, ale tak naprawdę trudno jest nam unieść emocje nasze własne, które się w nas dzieją. I wyobrażam sobie, że w tej sytuacji taki ojciec mógł przeżywać różne sytuacje. Też jako mama byłam w takich sytuacjach nie jeden raz. Kiedy na coś się umówiliśmy, coś nie poszło zgodnie z planem, nie po myśli mojej, nie po myśli mojego syna, nie po myśli wszystkich dookoła. Generalnie takie sytuacje są bardzo życiowe, to oczywiste.
Sklep to newralgiczne miejsce.
Tak, i półka z Kinder Joyem zawsze budzi pragnienie. Natomiast do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że wyobrażam sobie, empatyzując się z ojcem, jest tam coś takiego jak poczucie bezradności, ponieważ prawdopodobnie wszystkie techniki, które miał do dyspozycji w swoim anturażu, no zawiodły, tak? To dziecko płakało. Nie wiadomo z jakiej przyczyny. Może głodne, może zmęczone, może za dużo światła, może za dużo wszystkiego, a może po prostu nie dostało czegoś, na co miało akurat ochotę, nie było umówione, że to dostanie. Natomiast tam jest jakiegoś rodzaju bezsilność, bezradność i my sięgamy po tego rodzaju klątwy, żebyś teraz był zaklęty kamieniem w tym momencie, tu i teraz, i dał mi święty spokój, bo ja muszę się ogarnąć. I my tego nie weryfikujemy w sobie, tylko my to weryfikujemy na zewnątrz. To ten ktoś ma się zachować tak, żeby to mnie było lepiej. No i w momencie, kiedy można w takiej sytuacji ekspozycji społecznej, czyli gdzieś tam przy ladzie sklepowej, przeżywać również wstyd, bo jednak ludzie patrzą i oceniają. I choćbyśmy nie wiem, jakich tutaj doznali technik i jakich słów użyli, to i tak ludzie będą to oceniać, bo nie naprawimy wszystkich w jeden dzień i w jedną sekundę, a każdy też ma swoje doświadczenia. Bardzo możliwe, że w takiej sytuacji można przeżywać jakieś rozczarowanie swoje rodzicielskie też, bo w momencie, kiedy chcemy jakąś tę sytuację społeczną jakoś tak dobrze rozegrać, no to właściwie wychodzi, że to nasze dziecko jest kapryśne, marudne, przynajmniej tak jest widziane i tak jest określane, ale de facto to dziecko dziecko wyraża w ten sposób swoje jakieś potrzeby. Jeśli ono wyraża takie potrzeby, to naszym zadaniem jest te potrzeby odczytać z kodu językowego, nie wiem, 3, 5, 10-latka. Tak? Oni nie mają takiego zasobu jak my, 30-40-letni ludzie, którzy potrafimy sobie pewne rzeczy zracjonalizować. On komunikuje się na takim poziomie. W związku z czym w takiej sytuacji dobrze jest mieć taką otwartą głowę jak ten tata i powiedzieć sobie, okej, to nie z nim jest problem, to ze mną jest problem, bo to ja powinienem być jego matrycą zachowań w tymże sklepie i sposobu reagowania, ale z bezradności, z bezsilności użyłem takiego sformułowania. I teraz, żeby taką klątwę odczarować, warto byłoby sięgnąć do pewnego panaceum, do słów, które przyznają nam taką odpowiedzialność za moje słowa, czyli na przykład słowo przepraszam. I takie niepobieżne przepraszam, tylko takie głębokie przepraszam, kiedy mówię, słuchaj, poczułem się bezsilny w tej sytuacji, byłem też zmęczony, bo byłem po całym dniu pracy i mogę to powiedzieć do 5-latka, mogę to powiedzieć do 3-latka. Właściwie bardziej to powiem do siebie niż do niego. Wypowiem to na głos i wtedy to moje przepraszam jest takie z głębi serca, a nie pobieżne za daną sytuacją. I wtedy taką klątwę można zdjąć, mówiąc krótko. Ale takich sformułowań jest cała masa i właściwie do któregokolwiek byśmy się z nich nie zbliżyli, to każde to powiedzenie, to porzekadło, czy to zaklęcie, nakaz, zakaz rodzicielski, że coś wolno, czegoś nie wolno, masz być grzeczny, masz być posłuszny, masz się podporządkować, coś nam komunikuje zarówno o tym człowieku, do którego to kierunkujemy, ten nasz komunikat, ale też o jakichś naszych wewnętrznych potrzebach, które są. I niestety, jak to w życiu, idziemy na skróty. I te skróty nas prowadzą, państwo wiecie gdzie. No, jest takie powiedzenie, kto sobie drogę skraca, ten na noc nie wraca. Prawda? To jest też, proszę zobaczyć, że pod spodem jest element lęku. Lęku przed tym, że mogę nie osiągnąć mojego celu, mojej destynacji domowej, że mogę pomylić drogę jeszcze bardziej, ale też lęk przed pewnego rodzaju nieznanym, które mamy. W związku z czym lepiej jest dłuższą drogą, bardziej przewidywalną, rozpoznaną, i tu metaforycznie już teraz mówimy, nie tylko o tej powrocie do domu, ale tak w życiu, że tym wyżłobionym swoim duktem dojść do tego celu, choćby tam była 12 w nocy, prawda? Że tam jest bardzo dużo lęku pod tym.
I okazuje się, że dzieci czasem zareagują buntem, będą płakać, a czasem przyjmą takie porzekadło, taką klątwę, jak to nazwałyśmy, typu na przykład dzieci i ryby głosu nie mają, albo ty będziesz chodzić jak w zegareczku.
Proszę.
Koniec.
No dwa takie sztandarowe na tapetę tutaj Moniko nam przytoczyłaś. Nie ukrywajmy, że oba są z pozycji nadrzędnej. I to są zakamuflowane, po pierwsze, bariery komunikacyjne. Po drugie, jest tam pewien pozawerbalny komunikat. Dzieci i ryby głosu nie mają, nie miej swojego zdania, nie wyrażaj. Nie bądź członkiem zespołu. Czyli popatrzcie państwo,
jesteś gorszy.
Jesteś gorszy, ale też nie warty. Nie warty tego, żeby cię wysłuchać, nie warty tego, żeby cię usłyszeć, nie warty tego, żeby cię zauważyć.
Nie na tym poziomie.
Absolutnie, prawda? A jak wiemy, tak naprawdę wszyscy potrzebujemy akceptacji i uznania. Tak jak każdy teraz z państwa, słuchaczy, czy my tutaj w studio, czy ktokolwiek, każdy z nas potrzebuje akceptacji i uznania. Na oczywiście różnych poziomach, ale to, że chcemy być uznani, to, że chcemy, żeby liczono się z naszym zdaniem, z naszą obecnością, żeby nas uwzględniano w podejmowaniu decyzji, w głosowaniu, w projektowaniu jakichś rozwiązań, to jest dla nas oczywiste. No i proszę teraz zwrócić uwagę, że dziecko, które dostało taki komunikat, dzieci i ryby głosu nie mają, staje się potem pracownikiem, jest wychowany w takiej mantrze i oczywiście to jest tak, że te pożakadła chodzą stadami jak barany, bo to nie jest jednostkowa sytuacja. Jednostkowa sytuacja nie zaszkodzi ani mnie, ani nikomu z Państwa. Ale, tak jak mówię, te pożakadła jak barany chodzą stadami. W związku z czym najprawdopodobniej zaraz przy takiej postawie nadrzędnej, porządkującej i podporządkowującej dziecko mi, powstanie taka kanwa niższości tego dziecka. Tak? I teraz, jeśli będziemy mieli w przyszłości pracownika, no to będziemy oczekiwać od niego kreatywności, pomysłowości, aktywności w rozmowach, podejmowania decyzji, wyciągania wniosków. Przepraszam bardzo, ale skąd? Skąd on ma to wziąć?
Jeszcze ma na przykład przekonanie, że pokorne ciele... Dwie matki. Się.
I teraz się zastanówmy, co się kryje pod spodem. Jaki komunikat kryje się pod spodem? Bo z jednej strony trochę się uśmiechnęłyśmy i może nawet obśmiałyśmy to pożekadło, ponieważ ono jest dla nas dorosłych, ma zasadniczo inne znaczenie niż dla dzieci. Zobaczcie Państwo, że w tym pokorne ciele dwie matki z się mówi bądź sprytny, bądź trochę nonszalancko taki, brakuje mi słowa, pomóż Moniko, taki wyrachowany wręcz, że stul uszy, przyglądaj się temu wszystkiemu, ale tak naprawdę tu sobie skubnij trawki, tam sobie skubnij trawki, no i sobie jakoś z tym żyj. Czyli jest to zachęta do tego,
ale żeby... maska pokory jest.
Ale maska pokory jest, tak. Więc to jakby de facto z jednej strony można na to popatrzeć rzeczywiście, że z pokorą trzeba jakby z takim, nie wiem, popiołem na czole znosić ciężary, ale też jest tam zaproszenie do tego, żeby no trochę wchodzić na taki poziom konfabulacji może ryzyka takiego, ale tak po cichutku, nie że wprost, nie że będziemy się tym tutaj epatować, czy jakoś to tak naświetlać bardzo. Nie, to jest tak z pokorą, tak, bądźmy wyrachowani, bądźmy czujni, dobrze sobie obliczmy pewne kwestie i teraz. Dla dziecka jest to inny komunikat. Dla dziecka to jest taki, że bądź tutaj, nie wychylaj się. Ale dla nas dorosłych, na przykład jako pracowników, to jest zupełnie inny poziom. Więc my sobie też potrafimy te nasze pożekadła tak przemodelować w sobie, żeby one nam do czegoś służyły. Według tego, jakie oczywiście te postawy i wartości w środku mamy.
Jakie jeszcze pożekadła, zaklęcia ty sobie przypominasz czy z pracy z klientami? Co tam w nich zostanie i dlaczego tak mocna jest historia związana ze słowem, że to tak mocno zapada w nas.
Ja mam bardzo dużo, ale drodzy Państwo, Moniko, ja Cię bardzo przepraszam, ja nie wszystkie jestem w stanie na antenie powiedzieć. Państwo się domyślacie, z jakich względów, ponieważ one zawierają takie sformułowania, które no, nie są uznawane za parlamentarne, umówmy się, ale są takie, które są bardzo uniwersalne i myślę, że gro z nas je słyszało. Bądź grzeczny. To jest jakby rzucić pyłem i nagle ktoś miałby się podporządkować nie wiadomo do czego. Bądź grzeczny znaczy podporządkuj się niezależnie od tego, co się wydarzy.
Nie okazuj emocji.
Nie okazuj emocji.
Nie czuj.
Nie czuj. Czyli wszystko, co później w terapii, w gabinecie obrabiamy. Tak. Nie czuj, nie myśl, wyprzyj, zaprzecz, wyprojektuj na kogoś innego, przemieść złość, rozwal meble, nie wiesz dlaczego.
Widzę te tłumy psychoterapeutów. Czekamy.
Tak, czekamy, tak, aż nam się wyeksponuje tutaj pacjent. Ale to tak pół żartem, pół serio. Natomiast bardzo ważne jest, żeby w momencie, kiedy mamy dobrą intencję dla przekazywania jakiejś wartości na naszym dzieciom, żeby im rzeczywiście określać, co to znaczy być grzecznym. Przypominam sobie taką sytuację, kiedy mój syn, no wiecie Państwo, jak to jest, jak się ma paroletnie dziecko. Tutaj nasz dziecięcy szpital kliniczny, uniwersytecki szpital dziecięcy, chyba teraz nawet to się tak nazywa, na weekend jest pełen małych pacjentów. No i wśród tych pacjentów był także mój syn. dużo mamy takich rozmów. Dziecko psychologa to jest taki podatny grunt na testy wszelakie, więc dużo mamy takich rozmów. No i mój syn mówi tak. Pani doktor prosi go, żeby rozebrał się do badania. No jesteśmy tam w tym triażu. I on i tak chce, żeby się tam rozebrał, prawda, do majtek i pani doktor będzie go badała. Mówi, ale nic więcej. Pani doktor mówi, no tak, ale jestem lekarzem, chciałbym. Ale to za zgodą mamy. Więc chciała go zbadać całościowo, umówmy się, tak? Żeby to nie zabrzmiało, że jakoś to miało jakiś inny wydźwięk, tylko chciała go przebadać całego od góry do dołu. I on bardzo stanowczo, ale też łagodnie postawił granicę, że są kwestie, które są za zgodą mamy. Okay? Więc w tej sytuacji, gdybym ja miała taką w sobie potrzebę i powiedzenia, bądź grzeczny, bo pani doktor, przecież chce cię zbadać, to cholera wie, kto następnym razem mógłby się bawić tego doktora. No umówmy się. Więc uczulamy na to bądź grzeczny, nie tylko dlatego, że pani psycholog wymyśliła, że to jest jakieś porzekadło, które robi krzywdę, tylko dlatego, że w jakiejś konkretnej sytuacji dziecko pójdzie na skróty i jeśli ma zakodowane, że masz być grzeczny tam, wszędzie właściwie, to wszyscy inni będą mogli zrobić z tobą wszystko. Bo ty masz być grzeczny, bo masz to zakodowane w swojej głowie. Więc grzeczny to znaczy posłuszny. Podporządkuj się, nie sprawiaj problemu, nie miej swojego zdania, nie stawiaj granic. A potem jako dorośli ludzie bardzo chcielibyśmy pójść do szefa i poprosić o podwyżkę, bo nam się zasłużenie należy, mamy swoje osiągnięcia i taki człowiek mówi, ale ja nie umiem poprosić, bo ja cały czas byłem grzeczny. Więc to, co my w przysłowiach powiemy, czego Jan się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał, to w tym wypadku jest stawianie granic, czy mówienie o tym, gdzie ta moja granica jest, nie zawsze ją trzeba stawiać, wystarczy powiedzieć, dokąd ona sięga, powoduje, że kształtujemy zdrowe społeczeństwo. No i okej. I możemy powiedzieć moralizatorsko dla syna, czego Jan się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. No i co to jest z mojej strony? To jest z mojej strony moralizowanie, czyli jak się teraz tego nie nauczysz, to będziesz no, tam jakiś nie taki w przyszłości. Generalnie już teraz jesteś trochę nie taki, ale jeszcze masz szansę być taki, jak ja chcę, żebyś ty był. Więc z tym to grzeczny zachęcam Państwa do tego, żebyśmy też wspólnie, wszyscy, bo to nie jest tak, że za każdym razem nam się uda. Na początku też nam się nie będzie udawało, ale przy pewnej wprawie będziemy coraz bardziej w tym skuteczni. Więc jeśli mamy to bądź grzeczny, to co to znaczy być bądź grzeczny? To znaczy, że jeśli pani, nie wiem, opiekunka prosi cię, żebyś zjadł obiad, no to wybierz z tego obiadu, co ci smakuje, resztę możesz zostawić. Albo, że jeśli jesteś w szkole i bądź grzeczny, to znaczy, że wysiedź te 45 minut, mimo tego, że to są zajęcia muzyczne, a tobie one jakoś nie leżą, bo w całokształcie jest to ważne. Ale powiedzenie na skróty, bo nam się spieszy, bądź grzeczny, to tak naprawdę jakbyśmy dostali komunikat, byleby nikt do mnie z tej szkoły nie dzwonił, nic ode mnie nie chcieli i żebym ja nie musiał interweniować. Bo jak już będę musiał interweniować, czy będę musiała interweniować, to na kolejny odcinek.
To teraz krótka przerwa, wracamy do rozmowy o mocy słów, o tym, jak jesteśmy kodowani w dzieciństwie i w dorosłości też.